Premier w samo południe.
A my teraz ekspresowo przenosimy się do Libanu. Mamy połączenie z Kazimierzem Gajowym, prezesem Fundacji Fenicja, redaktorem Studia Bejrut w Radiu Wnet. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się, pozdrawiam tymczasem z deszczowego Libanu.
Świat obiegła dzisiaj informacja. Generał Qasem Soleimani zginął w wyniku amerykańskiego ostrzału rakietowego obok lotniska w Bagdadzie. Tą informację potwierdził już Pentagon. Pojawił się szereg komentarzy dotyczących tego, że Soleimani był architektem irańskiej dominacji na Bliskim Wschodzie. Był wielkim strategiem, jedną z najbardziej wpływowych osób. Co można powiedzieć na temat tła tego zamachu i przede wszystkim kim był generał Soleimani?
Pani redaktor, przede wszystkim to jest za bardzo troszkę, mimo tej tragedii, bo jak giną ludzie, to zawsze jest tragedia, za bardzo takie hollywoodzkie, to za bardzo jest filmowe, wręcz bym powiedział. I myślę, że media za bardzo się podniecają, przepraszam za to słowo, za bardzo przeżywają. Zresztą media zawsze są żądne takich właśnie bardzo spektakularnych wydarzeń. Żeby naszych słuchaczy wprowadzić troszkę w temat tak dogłębnie i całościowo, trzeba wspomnieć rok 1979 i zajęcie ambasady amerykańskiej w Teheranie. Wtedy nasz pan Qasem Soleimani miał 22 lata, czyli należy do tej generacji. Później przyszły lata 80. Tam jest młodym oficerem w cieniu, ale ma duży wpływ na wojnę irańsko-iracko i to trwa wiele, wiele lat. Jak wiemy, ta wojna przyniosła około miliona zabitych po jednej i po drugiej stronie razem wziąwszy i wtedy to CIA tym młodym oficerem się bardzo interesuje. Co ciekawe, pozytywna opinia jako możliwy przyszły współpracownik, jako ten, który być może będzie naszą wtyczką taką na zmianę tego wszystkiego, co wprowadził Chomeini. Oczywiście wszystko to się zmienia diametralnie 11 słynnego września po zamachu na te dwie słynne, w cudzysłowie, wieże. Wtedy już oczywiście pan Bush ogłasza oś zła i w tej osi zła znajduje się Iran i oczywiście tam odgrywa ciągle jeszcze stosunkowo młody, już robiący wielką karierę, wychodzący troszkę z cienia, pan Qasem Soleimani. Oczywiście to wszystko, co zostało powiedziane wcześniej przez panią redaktor, jest prawdą. On staje się architektem. Praktycznie jest wręcz bezczelny wobec jego, tak jak on ich nazywa, prymondialnych wrogów, czyli Izraela. Przylatuje sobie do Syrii, do Libanu, prawie jak na wakacje. Jedzie na granicę, bardzo przecież gorącą granicę na południu między Libanem a Izraelem. Grozi temu Izraelowi. Wraca później oczywiście do Damaszku i wiemy, że praktycznie uratował Bashara el-Assada, wzmocnił bardzo Hezbollah jako partię szyicką i oczywiście też zbrojną tutaj w Libanie. W zasadzie to on decyduje o tym, że Hezbollah posiada już nie tam 10, 11, 12 tysięcy rakiet i to jeszcze słabego zasięgu, ale ponad 80 tysięcy i to właśnie również rakiet inteligentnych. I oczywiście na to wszystko nie mogły sobie Stany Zjednoczone pozwolić, zwłaszcza jeżeli przypomnimy szanownym słuchaczom, że kilka dni temu znowu był atak i prawie że zajęcie ambasady amerykańskiej, tym razem nie w Teheranie, tylko w Bagdadzie. No i lęk, że pewne rzeczy, które trwały później 40 lat, mogłyby się powtórzyć. Czyli to jest jedna rzecz. Oczywiście pytamy siebie i innych, czy wszyscy są smutni z tego powodu tu na Bliskim Wschodzie, że ten pan został zlikwidowany przez Stany Zjednoczone i przez decyzję prezydenta Stanów Zjednoczonych? Na pewno nie. W Bagdadzie też się tańczy. Też ta część, powiedzmy, sunnicka, która jeszcze pamięta Saddama Husseinego, bardzo się z tego powodu cieszy. Czy smucą się pozostałe jeszcze siły państwa muzułmańskiego, tak zwane ISIS? Nie. Oni też tańczą. A nawet bym powiedział, że w Libanie ta część tak zwanej Saury, czyli rewolucji, czyli tej grupy młodzieży, wręcz bym powiedział prawie, że też szkolnej i tych ludzi, którzy nie chcą jakiejkolwiek dominacji jednej tylko partii, zresztą zbrojnej, jaką jest Hezbollah, no, poprawność polityczna im nakazuje milczeć, ale ja z mojego podwórka widzę tu i słyszę i wiem, że pewnego rodzaju to też jest ich radość. Wydaje mi się, że czego mówiłem o Hollywoodzie w tym strasznym przecież mimo wszystko wydarzeniu? No bo proszę Państwa, szanowni słuchacze, przecież nic się nie dzieje z niczego. Ktoś musiał poinformować, że pan Sulejmani był w Libanie i prawdopodobnie przez Syrię leciał do Bagdadu. Kiedy wyląduje, w jakich samochodach będzie jechał? Czyli w mojej analizie uważam, że to wszystko jest swego rodzaju splotem pewnych porozumień. Bo tak naprawdę pan Kasem Sulejmani stał się za mocny. Stał się za mocny. W roku 2016 już wtedy myślano, że to on będzie prezydentem w miejsce pana Ruhaniego Ruhani. Teraz będą wybory w 2021 rokiem. Też mówiono, że on ma być tym kandydatem na prezydenta Iranu. On się wymawiał, ciągle powtarzając to samo cedułkę, że jest tylko i wyłącznie zwykłym, małym żołnierzem, jednym słowem. Czyli moja analiza może jest daleko idąca i jak to bywało w przeszłości, ktoś powie, że może opowiadam rzeczy takie niestworzone, a niech wam będzie. Te rzeczy w polityce się później w jakiś sposób sprawdzają i można będzie to ocenić. Uważam, bo o to mnie pyta cały świat dzisiaj. Ci, którzy do mnie dzwonią z różnych zakątków świata. Czy będzie wojna? Czy będzie eskalacja? Z mojej analizy wynika, że nie będzie nic strasznego. Na pewno będą chcieli pokazać z jednej i z drugiej strony przed swoimi wyborcami pan Trump, czy nasz Ruhani, czy Chamenei, czy pan Hassan Nasrallah, który też dzisiaj się wypowiedział i zapowiadał zemstę, czyli na pewno coś będzie i być może znowu zginą niewinni ludzie, ale eskalacji nie będzie, bo tak naprawdę pan Kasem Sulejmani był za mocny również dla prezydenta Ajatollaha Chamenei w samym Iranie. I uważam, że to będzie odskocznia, że się złoży winę na Kasema Sulejmani, powie się, że o tak, on postępował wbrew nawet naszej wojny, za bardzo rozszerzał akcje z Iranu, poza granicami Iranu, w Iraku, Syrii i również w Libanie, a nawet i w Jemenie, a może chciał troszkę dalej i do Izraela. I wtedy to będzie taki punkt wyjścia, gdzie Amerykanie tak szumnie z Iranem się dogadają, oczywiście przed wyborami w Stanach Zjednoczonych. To taka moja na gorąco analiza.
Bardzo serdecznie dziękuję, ale jeszcze powiedział pan, że nie ma co się spodziewać wielkiej wojny, tak jak podają media, czy ta eskalacja konfliktu będzie przebiegać w jakiś mniejszy sposób, ale jak konkretnie, czego mogą spodziewać się Stany Zjednoczone, bo jakaś odpowiedź ze strony Iranu na pewno będzie.
Tak, ja myślę, że przede wszystkim posłuży się Iran swoją siłą zbrojną, jaką posiada w charakterze Hezbollahu w Libanie i bardzo prawdopodobnie, że to nie bezpośrednio siły Stanów Zjednoczonych będą zaatakowane, ale być może właśnie w jakiś sposób, czy z zewnątrz, czy wewnątrz, czy tym arsenałem, który posiada, również na pewno mogą być dotknięte siły zbrojne, powiedzmy, Izraela. Czyli na pewno takiej eskalacji dużej nie będzie. Oczywiście Stany Zjednoczone czy Izrael będzie musiał to odpowiedzieć. Być może się zdarzy jak kilka miesięcy temu, że będzie zbombardowane jakieś umocnienie, z którego żołnierze izraelscy wcześniej wyjdą, ukryją się w pobliskim miasteczku, a po prostu wszyscy będą usatysfakcjonowani, że rzeczywiście ten odwet był. Nikt do wojny nie jest przygotowany. Nikt do wojny nie jest przygotowany. Ani Stany Zjednoczone, ani Iran, ani żaden inny tutaj kraj na Bliskim Wschodzie. Co najważniejsze, nikomu na tej wojnie nie zależy, a ponadto już to kiedyś na antenie Radia Wnet mówiłem, od czasów helenistycznych, rzymskich nigdy w czasie zimy wojny nie prowadzono. Pani redaktor, tutaj u nas leje się z nieba i w krajach ościennych też. Od już przynajmniej 10 dni mamy po 10 centymetrów kwadratowych i więcej, kwadratowych sześciennych na metr kwadratowy wody. W górach dzisiaj na wysokości 900 metrów pada śnieg. Powyżej 2000 metrów jest jest już około pół metra śniegu. To nie jest czas na wojnę, ale oczywiście wojna medialna już się rozpoczęła i ona rzeczywiście będzie się przeradzała w wojnę później ekonomiczną. Nie wiem, czy do was dotarło już, że średnio o 4% dzisiaj w nocy baryłka ropy zdrożała. To jest różnica między Stanami Zjednoczonymi a Europą minimalna i być może będzie jeszcze większa. Czyli będziemy mieli wojnę medialną, odpowiedź jakąś, powiedzmy, zemsty przede wszystkim i odpowiedź na tą zemstę i oczywiście problemy ekonomiczne, a później trzeba będzie poprzez różnego rodzaju mediacje po prostu się dogadać. Oczywiście będziemy to śledzić, będziemy weryfikować, a ja lubię rozmawiać na temat przyszłości polityki, bo to zawsze za dzień, za dwa, za miesiąc się weryfikuje i można później danego redaktora też oceniać za jego analizy.
To jeszcze tylko ostatnie pytanie. To, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, faktycznie przekłada się, jest wieloaspektowe i pojawiły się takie komentarze, że to cała ta sytuacja bardzo pomoże Donaldowi Trumpowi w przyszłym roku wybory prezydenckie, że wzmocni to jego szanse na reelekcję, bo do tej pory dużo mówiło się o tym, że wszystko przebiega w cieniu impeachmentu, mówiło się o stanie gospodarki, a teraz może być tak, że pojawi się taki mechanizm zjednoczenia całego narodu i stanięcia ze swoim przywódcą. Jak pan ocenia to?
Pani redaktor, ja dzisiaj spędziłem pół nocy na lotnisku w Bejrucie, dlatego że gości z zeszłego programu z poniedziałku odwoziłem i już dzisiaj są w kraju, szczęśliwie dolecieli i się cieszą już swoją ojczyzną. Także nie śledziłem tego, co mówią inne, powiedzmy, rozgłośnie pozagraniczne na ten temat. Ale jeżeli pani słuchała to, co mówiłem przed chwilą, to ja właśnie to powiedziałem, że w zasadzie to jest częścią kampanii wyborczej prezydenta Trumpa i rzeczywiście jemu będzie zależało na tym, żeby pokazać, że jest bardzo mocny, stanowczy. I zresztą to zrobił, no bo to się tak rzadko zdarza, żeby to tak od razu było powiedziane, że na rozkaz pana prezydenta został zamordowany ten i ten. To ja jeszcze tego od dawna nie słyszałem, żeby tak bezpośrednio i od razu i tej samej nocy. Czyli to już jest ten pierwszy etap. Drugi etap to będzie odpowiedź z jednej, z drugiej strony na pewno też militarna, czyli niestety znowu zginą niewinni ludzie, a później pan Trump pokaże, że jednak winny został ukarany i rzeczywiście to on ponosi, czyli taki, powiedzmy, capro expiatorio mówią, czyli taki kozioł, na którego się zwali całą winę, że on sobie za dużo usurbował i rzeczywiście Amerykanie odetchną, że nie tylko mają kandydata na prezydenta, który jest silny, mocny, który potrafi odpowiedzieć zbrojnie, ale też potrafi to wszystko zagodzić i że potrafi też się na pewnych płaszczyznach w jakiś sposób nawet ze złem rozprawić dyplomatycznie. Także na pewno potwierdzam 100% z mojej strony, choć jak mówię, nie słuchałem za dużo innych, powiedzmy, rozgłośni, bo byłem na lotnisku.
Panie redaktorze, informacja z tak naprawdę z ostatniej chwili, jak podaje Spektator Indeks, niektóre firmy naftowe w Iraku ewakuują z kraju amerykańskich pracowników, ale wracając do tematu i meritum, czy nie myśli pan, że może Donald Trump czeka, oprócz tego, że oczywiście to mu pomaga w przyszłych wyborach prezydenckich, nie czeka na mocną odpowiedź Iranu, żeby móc powrócić i zaatakować Iran?
Uważam, że w tej sytuacji przedwyborczej nie może sobie pan Trump pozwolić na to, że po prostu sam bez, powiedzmy, no, prowokacji ze strony chociażby Iranu czy Hezbollahu zaatakować poważnie, czyli powiedzmy prewencyjnie. Wydaje mi się, że to, co zrobił, to po prostu już rzucił piłeczkę na drugą stronę. Oczywiście.
No tak, i oczekuje, może czekać na odpowiedź, aby móc zareagować,
tak,
nawet już po reelekcji.
Oczywiście. No wszystko może się zdarzyć. W każdym bądź razie to jest na pewno, przecież usłyszałem już głosy tutaj w Libanie i również z Polski od pewnego pana dziennikarza, który do mnie dzwonił, który mówił, że właśnie pan Trump popełnił błędy. Panie redaktorze, na tym poziomie błędów się nie popełnia. To wszystko było poprzedzone wywiadem, pośrednikami, kontaktem, przewidywaniem reakcji Iranu, Iraku czy Hezbollahu, że będzie wariant A, B, C, D i może alfabetu by zabrakło i to wszystko jest dokładnie przestudiowane, chociaż czasami życie zaskakuje. To po prostu możemy się o tym dowiedzieć za dzień, za dwa, czyli jednym słowem, te punkty, gdzie najłatwiejszy jest dostęp do obywateli Stanów Zjednoczonych, na pewno będą chronione, a nawet ewakuowane. Jestem przekonany, że już bardzo dobrze jest wzmocniona siedziba ambasady amerykańskiej w Bejrucie, ale łączę to, że od przynajmniej roku widziałem z daleka olbrzymie dźwigi, które coś tam na tej górze wokół Bejrutu budują i w tym kontekście jestem przekonany, że to było już przewidywane, że może pod czymś takim, co się stało wczoraj w nocy, nastąpić atak nawet na taką ambasadę w Libanie, gdzie wiadomo, niedaleko ma do ambasady stosunkowo Hezbollah. Także na pewno się do tego przygotowywali. To naprawdę nie są ludzie naiwni, to jest wielka potęga światowa, która przeznacza olbrzymie kapitały na również futurologię, na przewidywania, na studiowanie, powiedzmy, jak w danej sytuacji ktoś się zachowa. Pan Trump, można mu wiele rzeczy zarzucać, ale na pewno nie nonszalancję.
Bardzo serdecznie dziękujemy za rozmowę. Sytuację na Bliskim Wschodzie komentował dla Państwa Kazimierz Gajowy, prezes Fundacji Fenicja, ale też redaktor studia Bejrut w Radiu Wnet. Dziękujemy.
Do widzenia.